Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś pana doktora Marcina Abijskiego, muzykologa, śpiewaka, muzykologa bizantyjskiego chyba należałoby dodać, a także kompozytora. Chrystos Woskresie, panie Marcinie.
Woistinu Woskresie, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o nowej płycie, która została wydana. Tytuł płyty: Bizantyjskie hymny z jutrzni boskiej liturgii Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Nagrania dokonano tej płyty w parafii Narodzenia Najświętszej Bogorodzicy w Brukseli. Co to za płyta i jak to się stało, że mamy taką płytę właśnie?
Zanim powiem o tej płycie, to chciałbym wspomnieć i przypomnieć, że 5 lat temu, wydaliśmy pierwszą płytę w tej konwencji. Była to Boska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma, również w Brukseli. Była to inicjatywa ojca Pawła Cechy, proboszcza tamtejszej parafii. Parafii niezwykłej, dlatego że jest to wspólnota w diasporze. Wspólnota Polaków, prawosławnych Polaków na zachodzie Europy. Parafia jest w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola z racji swojego położenia, natomiast też wpisuje się jakby w administracyjną mapę naszej cerkwi prawosławnej, chociażby ze względu na to, że większość jej członków to są osoby pochodzące z Polski, które mają z Polską nieustanny kontakt, przyjeżdżają tutaj, więc jest takie miejsce szczególne. No i oczywiście potrzeby tej parafii i jej życie codzienne jakby skłoniło ku temu, żeby pójść tą drogą i zaprezentować słuchaczom bogactwo muzyczne cerkwi prawosławnej, nie tylko w języku polskim, bo takie przedsięwzięcia działy się już wcześniej, ale również w połączeniu ze śpiewem bizantyjskim, ze śpiewem, który jest tradycyjnym śpiewem cerkwi prawosławnej, śpiewem monodycznym, pewnie znanym wielu osobom dzisiaj, dlatego że wiele osób wyjeżdża do Grecji, wyjeżdża na Bałkany, na południe, a całe Bałkany, od tych słowiańskich Bałkan, Bułgaria, Serbia, Rumunia, no po bardziej południową część Europy, czyli Grecja, później idąc na wschód, starożytne patriarchaty, Antiochia, Jerozolima, no Konstantynopol oczywiście, to są te obszary, gdzie śpiew bizantyjski jest tym tradycyjnym śpiewem. Jest to śpiew niezwykły, dlatego że to jest śpiew, który myśmy również 1000 lat temu przyjęli z Bizancjum. On się zmienił na przestrzeni wieków. Język przede wszystkim cerkiewnosłowiański, który nieco różni się, w zasadzie diametralnie różni się od języka greckiego oryginalnego, no wymógł pewne procesy w dostosowywaniu melodii tych tradycyjnych, starych, bizantyjskich do języka cerkiewnosłowiańskiego. No i później mieliśmy ten cały okres dominacji monodii i romologion supraski, znany wszystkim. To jest też jakieś echo właśnie tych tradycji monodycznych, więc w tym kierunku poszliśmy. A nowa płyta to hymny paskalne. Tam była liturgia świętego Jana Chryzostoma, no najważniejsze nabożeństwo. A tutaj mamy hymny paschalne najważniejszego święta chrześcijańskiego, największej radości, no i słynny kanon paschalny świętego Jana z Damaszku.
W jakim języku są wykonywane te utwory, które znajdziemy na płycie?
To przede wszystkim język polski. Nowe spojrzenie na przykład właśnie kanonu świętego Jana z Damaszku, Woskresienie a dzień, ale po każdej pieśni kanonu następuje powtórzenie pierwszego hirmosu, tak zwana katawasja, i te katawasje są śpiewane w języku cerkiewnosłowiańskim. Mamy też takie nieduże wstawki w języku greckim, a wszystko to po to, żeby każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie i ludzie, którym bliższy jest język cerkiewnosłowiański, i ci, którzy chcieliby lepiej zrozumieć hymnografię w języku polskim, no i przyjęło się oczywiście, że na Paschę ten droparion Chrystos Woskresie i samo pozdrowienie w bardzo wielu językach jest odczytywane, pozdrawiamy się na różny sposób, więc taki element ubogacenia samej płyty.
Jak wyglądały przygotowania do powstania tej płyty?
Płyta była przygotowywana długo, a w zasadzie pomysł powstał dawno. Pamiętam, że byłem w Brukseli u ojca Pawła 2 lata temu. I wtedy już się umówiliśmy na tą płytę i powstały pierwsze hymny, bo tak wynika z moich rękopisów i pierwszych kompozycji, które odnalazłem w tym roku. No jakoś to się wszystko tak przeciągnęło i w tym roku zrobiliśmy to tak na hura, można powiedzieć, dlatego że dosłownie 3 tygodnie przed świętem Wielkiej Nocy tak podjęliśmy decyzję. No musimy to zrobić w tym roku, bo to jest rok jubileuszowy dla naszej cerkwi, to jest raz, a dwa, że no, Pascha to jest ten moment, kiedy taka płyta powinna się ukazać i czekanie kolejny rok, to byłoby znowu zbyt długie odciągnięcie tego tematu. Więc no, pierwsza płyta była sukcesem. Pierwsza płyta miała spory nakład, rozeszła się szybko. No i oczywiście taką funkcję misyjną pełniła i pełni do dzisiaj. Dostępna jest zresztą na serwisach streamingowych. Wiemy, że jest grana w USA. W prawosławnym radio. Mamy feedbacki z całego świata, że może jest ciekawa, że ma swoją misję do spełnienia.
I jeszcze wrócę do tej poprzedniej płyty, to faktycznie trzeba powiedzieć, że ta płyta jest ciekawa i myślę, że ta płyta też będzie ciekawa, bo z reguły, kiedy mamy płyty z muzyką cerkiewną, to mamy jakieś chóry, tak, mamy tutaj różne głosy, większa ilość osób, natomiast tutaj mamy osobę, która celebruje nabożeństwo, to jest ojciec Paweł Cecha, a aranżację i wykonanie Marcin Abijski, czyli tak naprawdę jedna osoba jest odpowiedzialna za ten śpiew.
Śpiew bizantyjski, jeśli spojrzymy na tą kwestię z perspektywy historycznej, jest w większości śpiewem nie tylko monodycznym, ale też solowym. Ze względu na to, że na całym południu jest bardzo dużo cerkwi. W Grecji, jeśli ktoś był, pewnie widział, na każdym rogu jest cerkiew. A ta cerkiew musi mieć dwóch śpiewaków, prawego i lewego, protopsaltę i lampadariosa, bo tak jest tradycyjnie w cerkwi prawosławnej, czyli śpiew antyfonalny. Przez to mało która cerkiew ma chór. To się później przełożyło na sposób intonacji, na sposób wykonania, gdzie przy śpiewie solowym jest dużo więcej niuansów, których nie ma przy chórze. Oczywiście traci się wiele innych rzeczy, bo takiej objętości nie ma, prawda, mocy, bo jedna osoba nigdy nie będzie śpiewała potężniej, że tak powiem, niż chór złożony z kilku czy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób. Natomiast to pozwala właśnie lepiej uwydatniać pewne figury retoryczne, słowa, interpretować tekst. Ma to swoje plusy. No poza tym śpiew bizantyjski nie jest śpiewem łatwym, tak? I no ma ten plus, że może być wykonywany nawet przez jedną osobę i niczego w zasadzie nie traci.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Może zaprezentujemy naszym słuchaczom utwór z tej płyty? Tylko który, panie Marcinie?
Wiem, że być może powinniśmy zacząć od Troparionu, Chrystos Woskresie, Chrystus powstał z martwych, ale zacznijmy od pierwszej pieśni kanonu paschalnego. Zmartwychwstania dzień, rozpromieńmy się narody. Pascha, Chrystusowa Pascha.
A my do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
Zmartwychwstania dzień, rozpromieńmy się narody, Pascha, Pańska Pascha, ze śmierci bowiem ku życiu i z ziemi ku niebu. Chrystus Bóg przeprowadził nas, którzy śpiewamy hymn zwycięstwa. Chwała Panie Świętemu zmartwychwstaniu Twemu, oczyśćmy zmysły i ujrzyjmy w niedostępnym świetle zmartwychwstania Chrystusa jaśniejącego i usłyszmy wyraźnie, jak mówi nam: radujcie się śpiewającym zwycięską pieśń. Chwała Panie Świętemu zmartwychwstaniu Twemu. Niebiosa niechaj godnie się weselą, ziemia zaś niech się raduje. Niech świętuje świat cały, widzialny i niewidzialny, bowiem Chrystus, radość wiekuista, powstał z martwych. Woskreseni, a dzień proświetim się. Oh.
Za nami pierwsza pieśń kanonu paschalnego z najnowszej płyty bizantyjskiej hymny z jutrzni i boskiej liturgii Święta Zmartwychwstania Pańskiego. W naszym studiu gościmy pana doktora Marcina Abijskiego. Rozmawiamy o tej najnowszej płycie, o muzyce bizantyjskiej. Pan Marcin jest specjalistą, jeżeli chodzi o tą dziedzinę. Ta muzyka bizantyjska jest taka specyficzna. Nie wiem, czy nasi słuchacze są przyzwyczajeni do takiej muzyki, jeżeli chodzi o okres paschalny.
Czasy się mocno zmieniły. To, co robimy, to wcześniej, to tak zaczynając od początku, no, już trochę lat trwa jakby misja zaznajamiania prawosławnych w Polsce ze śpiewem bizantyjskim, ze śpiewem staroruskim, chociażby z Irmogenem Supraskim. No od 2008 roku przez 10 lat funkcjonował Męski Chór Kameralny imienia Bogdana Onisimowicza, który swojej działalności tak naprawdę nie zakończył. Natomiast lekko to przygasiliśmy i pewnie za jakiś czas będzie nowe otwarcie. Natomiast zaznajamialiśmy naszych słuchaczy, no tak powiedzmy, płyt, prawda, z tymi dawnymi śpiewami, ale też w przestrzeni liturgicznej pojawiało się bardzo dużo tego typu utworów i nieco, w nieco zmienionej formie, może nie tak bardzo orientalnej, nie tak bardzo greckiej, te utwory monodyczne pojawiają się w naszych świątyniach. Są śpiewane, pojawiają się na festiwalach, na koncertach. Oczywiście to nie jest tradycja naszej cerkwi. I nie taki jest zamiar nasz, żeby cokolwiek zmieniać. Pokazujemy po prostu inne tradycje muzyczne. Szanujemy swoją historię, bo jest to część naszej historii. No i uważamy, że śpiew bizantyjski jest śpiewem idealnym do interpretacji słowa, bo z tego słowa liturgicznej poezji ten śpiew wyrasta. Jest jej integralną częścią. Ci pierwsi hymnodosi pierwszych wieków, święty Roman Melodos czy inni, już mniej znani, oni pisali jednocześnie i słowa, i muzykę, co oznaczało, że była to kompozycja integralna. No i te melodie bizantyjskie, one zachowały właśnie taką swoją uniwersalność, która pozwala bardzo pięknie obrazować zawartość poezji liturgicznej, naszych hymnów. Okazało się, że język polski wcale nie jest trudnym, aż tak mocno trudnym językiem do przekładania, do dostosowywania go do śpiewu bizantyjskiego. No, wymagało to trochę przyzwyczajenia, trochę zabiegów oczywiście, natomiast no, sami państwo ocenicie, jak to brzmi. I myślę, że taki element właśnie języka zrozumiałego w przestrzeni naszej cerkwi również powinien istnieć. Zresztą istnieje, bo czy chociażby tutaj w Białymstoku, tak, mamy nabożeństwa w języku polskim, chyba w soborze na pewno, nie wiem, tutaj w parafii Świętego Ducha chyba swego
też,
czasu
też
były,
są.
Nie wiem, czy dalej
tak,
są, jeśli są, tak, oczywiście. I każdy ma wybór. I to jest piękne, że nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeśli rozumiemy język cerkiewnosłowiański, to wspaniale, dlatego że to jest język, który poza greką doskonale spisuje się w połączeniu z teologią prawosławną. Ma zakres słownictwa potrzebnego do precyzyjnego wyrażenia pewnych rzeczy oraz jest, będąc gramatyczną w pewnym rodzaju taką kalką języka greckiego, jest dobry do przekładów. Natomiast nie każdy go rozumie. Jest językiem trudnym już dzisiaj, tak? Szczególnie w momencie, kiedy na przykład nie znamy języka rosyjskiego jako języka obcego, tak? Bo to znowu był pewien taki mechanizm pomocniczy do rozumienia języka cyrkiewno-słowiańskiego. I tu przychodzi język polski, który może być pomocny. Bo na pewnym etapie świadomości, tak mi się wydaje, każdego prawosławnego chrześcijanina, no do tego trzeba oczywiście dojrzeć i zechcieć. Przychodzi taki moment, że no chcemy jednak rozumieć język naszych przodków, czyli język cyrkiewno-słowiański. No ale od czego zacząć? I taka hymnografia w języku polskim, taki śpiew w języku polskim, nie tylko bizantyjski, ale każdy inny, może być takim mostem. Pomostem łączącym nasze początkowe kroki w rozumieniu nabożeństwa prawosławnego z tymi zaawansowanymi wtedy, kiedy już wiemy dokładnie, o czym są nabożeństwa, o czym są teksty liturgiczne.
Ja myślę, że ta melodyka bizantyjska również w tym pomaga, bo kiedy mamy jakieś takie kompozycje wielogłosowe, to wtedy czasami trudno nawet jest zrozumieć, co ten chór śpiewa, jaką treść chce przekazać. A tutaj, jeżeli mamy treść w języku polskim i również ta melodyka bizantyjska, która jest taka spokojna, zupełnie inna, to też właśnie chyba wpisuje się w tą misyjność, o której pan mówił.
Śpiew bizantyjski jest zupełnie inaczej skonstruowany niż śpiew wielogłosowy. To jest śpiew horyzontalny. Można by to było tak zobrazować, w przeciwieństwie do mocno wertykalnego śpiewu wielogłosowego, gdzie współbrzmienie jest bardzo istotne. Wielu głosów w jednym momencie. Śpiew bizantyjski swoją melodyką, swoją strukturę buduje jakby horyzontalnie, czyli za pomocą trochę dłuższych melizmatów, dłuższych melodii, czasem spokojniejszego śpiewu. Wydaje nam się na początek monotonny, ale właśnie to, że daje czas, żeby rozwinięcie się słowu, to powoduje, że jest, to może będzie nadinterpretacja, że jest bardziej kontemplacyjny, ale po prostu pozwala nam łatwiej zrozumieć język, dlatego że chociażby no, wolniej się śpiewa, tak? I cały jakby akcent jest położony na słowa. To słowo jest najważniejsze. Nawet jeśli są jakieś niedoskonałości wokalne, to kładziemy nacisk na to, jak melodia obrazuje słowo. W zasadzie nie ma tutaj miejsca na muzykę taką dla przyjemności samą, dla siebie, istniejącą jakby poza sferą właśnie werbalną, poza sferą tekstu liturgicznego.
Z wielką pasją opowiada pan o tej muzyce bizantyjskiej i tutaj właśnie widać, że jest pan blisko tego wszystkiego, jest pan specjalistą w tej dziedzinie. Korzystając z okazji, że dzisiaj tutaj rozmawiamy o tej płycie, ja chciałbym jeszcze zapytać, jak zaczęła się pana historia z tą muzyką bizantyjską?
Zaczęła się bardzo dawno, jeszcze byłem w szkole podstawowej. Wczesne lata 90. I wpadła mi najpierw w ręce kaseta z atoskiego monasteru Simonos Petras. Były to psalmy, a później, bardzo szybko, niedługo później, dzisiejszy mnich w greckim klasztorze Paraklitu, czyli Świętego Ducha pod Atenami, ojciec Atanazy, ugolik, Polak, przysłał mi kasetę ze słynnym hymnem Agni Parthene, Czyste Jedziewo. I to był taki moment, kiedy ta muzyka zaczęła we mnie grać i zacząłem się nią bardzo mocno interesować. A później była postać dzisiejszego arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, który będąc mnichem w monasterze w Supraślu, był jednocześnie studentem ateńskiego uniwersytetu. I często śpiewał hymny bizantyjskie wtedy w Supraślu. No i załapałem tego bakcyla. Załapałem bakcyla dzięki dzięki jego pomocy później wyjechałem na studia do Aten, gdzie studiowałem muzykę bizantyjską i teologię, ale to muzyka bizantyjska była przede wszystkim, teologia była przy okazji. No nie sposób też nie wspomnieć niekoniecznie szeroko znanego doktora Paula Ziolo. Też była taka postać w latach 90. tutaj na naszych terenach. Był też wykładowcą w prawosławnym seminarium duchownym. I Paul Ziolo zajmował się muzyką staroruską. Irmologionem Supraskim również. Zresztą przepiękny program przygotował z naszymi alumnami, studentami seminarium na Festiwal Muzyki Cerkiewnej w 1996 roku. To był taki właśnie przekrój przez wszystkie tradycje śpiewu prawosławnego. Wtedy nie było YouTube'a i nie było łatwego dostępu do muzyki. To były zupełnie inne czasy. Trzeba było naprawdę poszukać i chcieć. No a później była oczywiście znajomość z profesorem Konotopem, który odciągnął mnie od śpiewu bizantyjskiego na długo, bo zacząłem się właśnie zajmować irmologionem supraskim. A później się okazało, dzięki badaniom i praktyce wykonawczej, że te dwie tradycje, bizantyjska i nasza, tradycja śpiewnych irmologionów Wielkiego Księstwa Litewskiego, są bardzo bliskie. I w zasadzie ta muzyka bizantyjska, którą się zacząłem zajmować, którą się zacząłem zajmować i stała się takim kluczem interpretacyjnym do odczytania sposobu wykonawczego właśnie irmologionu supraskiego. A na studia wyjechałem do Aten i studiowałem pod okiem wielkiego znawcy śpiewu bizantyjskiego i nie tylko znawcy, ale kantora, śpiewaka Georgiosa Hadzichronoglu, który otrzymał zaszczytny tytuł od patriarchy Konstantynopola, archonta Hymnodosa. Wspaniały człowiek, mój wspaniały przyjaciel, który prowadził mnie wprowadził mnie w tajniki śpiewu bizantyjskiego i uczył mnie śpiewać, a drugą osobą był również mój wspaniały profesor i przyjaciel Konstantinus Papachristodoulou. I wtedy właśnie przez dłuższy czas te chóry przyjeżdżały do Polski na festiwal właśnie muzyki cerkiewnej w Hajnówce, no bo przez to, że mieliśmy taki jakby tutaj, taki łącznik był, to te chóry się pojawiały i przyjeżdżały z różnym repertuarem. Bardzo dużo bizantyjskich chórów przyjeżdżało do Hajnówki, więc ten śpiew bizantyjski, no byliśmy z nim trochę osłuchani. To nie jest tak, że on był zupełnie taki obcy i orientalny. No i oczywiście wiemy wszyscy, że ostatnie czasy, kiedy już jesteśmy w Unii Europejskiej, kiedy nie ma granic celnych, prawda, kiedy mamy swobodny dostęp, powoduje, że czasem taniej jest wyjechać na wakacje do Grecji, niż pojechać na polskie morze. Przysłowiowe. Więc jadąc do Grecji, wiadomo, że prawosławni chcą zawsze zajść do cerkwi, chcą zobaczyć i tam się stykają z tym śpiewem i on już nie jest wcale taki orientalny. Stał się dla nas dużo bardziej bliski. Ale wiadomo, że myśmy z tą Grecją i z patriarchatem Konstantynopolem czy z cerkwią grecką mieli bardzo bliskie kontakty jeszcze przed wojną, nawet przed drugą wojną światową, przed pierwszą wojną światową, no przy okazji autokefalii. Delegacja naszego kościoła w 1927 roku udała się właśnie cały prawosławny wschód. Jest z tego piękna książka w ogóle, napisana przez biskupa Aleksego Gromadzkiego, który opisuje właśnie, jak wygląda prawosławny wschód, Grecja, inne patriarchaty, gdzie metropolita Dionizy pojechał po to, żeby złożyć taką wizytę kurtuazyjną po nadaniu autokefalii, najpierw w Konstantynopol, żeby podziękować. I on w tej swojej książce, która zdradzę, ukaże się w języku polskim za jakiś czas, i on w tej swojej książce wspomina też o śpiewie bizantyjskim. W ciepłych słowach. W bardzo ciepłych słowach, co oznacza, że już 100 lat temu, kiedy nie mieliśmy takiego dostępu do tamtej kultury, mimo wszystko była ona dla nas jakoś tak genetycznie bliska.
Teraz oprócz tego, że ten śpiew bizantyjski mamy i na tej najnowszej płycie i w internecie i w Grecji, to także można przybyć do Warszawy na nabożeństwo, na liturgię, bo pan Marcin jest również kantorem w parafii greckojęzycznej w Warszawie. Co to za wspólnota, panie Marcinie?
To jest w ogóle fenomen. To jest w ogóle fenomen i znak czasów. w jakich żyjemy. Przez długi czas Grecja była dla nas krajem, do którego my wyjeżdżaliśmy, szukając pracy. To lata 70., 80., jeszcze początek 90. No, Greków w Polsce było mało. Grecy w Polsce przybyli w latach 50., kiedy rządy w Grecji, skrajnie prawicowe, zmusiły ludzi o poglądach lewicowych do uciekania z Grecji. I wtedy była taka fala właśnie Greków, która przyjechała do Polski. To jest zachód Polski. I do dzisiaj oni tam są. No i rzeczywiście tam Grecy są, no ale nie jest ich tam dużo i po tylu latach, wiadomo, zasymilowali się i tak. Natomiast niedawno, całkiem niedawno, 5 lat temu powstała ta nasza parafia, w której nabożeństwa celebruje ojciec Jarosław Sawa Syczewski, a ja jestem śpiewakiem. No, powstała taka wspólnota najpierw w Krakowie, a później w Warszawie i przyjechało do pracy, przede wszystkim w korporacjach międzynarodowych, mnóstwo młodych ludzi. I wiem z opowiadań niektórych z nich, że wybrali Polskę tylko dlatego, że dowiedzieli się, że jest tutaj w Warszawie właśnie taka parafia. Wielu z nich pracuje we Frontexie, czyli w tej tak europejskiej można by rzec straży granicznej. No i mamy taką wspólnotę kilkudziesięciu osób. Na Paschę to w ogóle sprawujemy nabożeństwa. Nabożeństwa odbywają się w kaplicy świętych Cyryla i Metodego przy soborze świętej Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze. I gromadzi się dużo młodych ludzi. Na początek myśleliśmy, że będzie tylko garstka Greków i ktoś będzie przychodził z ciekawości, prawda, może tutaj z lokalnych wiernych. No ale Greków było coraz więcej. Oczywiście przychodzą też lokalni, ale sami Grecy jakby tutaj się tak zadomowili. Niektórzy na stałe pozostali w Polsce. Mamy nabożeństwa i świąteczne, i niedzielne. W każdą niedzielę o 11. Po nabożeństwie mamy integrację, wspólną kawę, tak jak w Grecji się to odbywa. No, Grecy odnaleźli w Warszawie swoje miejsce na ziemi, przynajmniej na jakiś czas, a dzięki temu, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda bizantyjskie nabożeństwo ze śpiewem bizantyjskim po grecku w całości, to zapraszamy. Nie trzeba jechać do Grecji.
Wspomnieliśmy tutaj nabożeństwo bizantyjskie. Ta liturgia różni się od tych liturgii sprawowanych tutaj powszechnie w naszych cerkwiach?
Nieznacznie. Typikon, czyli reguła liturgiczna grecka, jest troszkę inna niż nasza, ale są to niuanse. W zasadzie nie do wyłapania. Z takich ciekawszych rzeczy i bardziej widocznych dla wiernego, który stoi na cerkwi, jest to, że na przykład małe i wielkie wejście odbywa się przez centrum, przez centralną część świątyni, czyli kapłan z procesją najpierw z Ewangelią przy małym wejściu i później z czaszą i diskosem przy wielkim wychodzi diakońskimi wrotami, idzie aż na środek cerkwi i później dopiero wraca przed ikonostas. Trochę inne antyfony na początku śpiewamy. Może jest troszkę krótsze nabożeństwo. Nie mamy ektenii ogłaszennych. Może nie wszyscy państwo wiecie, co to jest. To jest taka specjalna litania, w której modlimy się za katechumenów. Grecy tylko wtedy, kiedy katechumeni są rzeczywiście i przygotowują się do przyjęcia chrztu, taką ektenię wygłaszają, ale poza tym to nie. No, może mamy trochę inne szaty liturgiczne w tym takim kroju bardziej luźnym, takim, żeby nie było gorąco, takim południowym. No i tyle, ale generalnie to jest taka sama liturgia i w każdym może w niej uczestniczyć, tak? To jest właśnie taki uniwersalizm prawosławia. Jeśli ktoś przystąpił do sakramentu spowiedzi u siebie w parafii, to jak najbardziej może do nas przyjść i z nami się modlić i przystępować do sakramentów, nie bacząc na to, że może nie rozumie czegoś, że może jest to trochę egzotyczne, bo bo klimat mamy też taki południowy. Czasem bywa głośno, tak, wiadomo, że tak jest w cerkwiach południa. Nie ma takiego, powaga zawsze jest oczywiście, ale jak to powiedzieć, żeby zabrzmiało dobrze i żeby nikogo nie urazić, bo nie chcę powiedzieć, że jedni są, prawda, tacy skostniali i konserwatywni, a inni, że są weseli i postępowi, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o pewien rodzaj temperamentu, tak. Dzieci mamy sporo, te dzieci gdzieś tam się pojawiają w tej przestrzeni cerkwi i dokazują czasem, tak, i nikt im nie przeszkadza. I to jest też kolejny taki element, który zawsze nas raził, nas tutaj Słowian, w greckich cerkwiach, że te dzieci gdzieś tam może za dużo sobie pozwalają. No, ale oni mają takie podejście. Cerkiew jest dla nich domem przede wszystkim Bożym, ale też ich domem.
Te liturgie są sprawowane w każdą niedzielę o godzinie 11, tak?
W każdą niedzielę o godzinie 11, z wyjątkiem krótkiego okresu w roku. Nie ma tych liturgii w miesiącu lipcu i do 15 sierpnia. I święto Zaścięcia Matki Bożej, które przypada 15 według obydwu styli, ale w związku, prawda, wiemy tak, z reformą kalendarza, według starego stylu przypada 14 dni później. My je mamy 15 sierpnia. To jest pierwsza liturgia, którą po tej przerwie sprawujemy. Ważna informacja, bo zaraz już mamy, prawda? Jeszcze miesiąc i będzie lipiec. Może ktoś posłucha naszej audycji, się wybierze i okaże się, że akurat liturgii nie ma, także uprzedzamy, lipiec i połowa sierpnia nie.
A jeżeli ktoś, zanim się wybierze do Warszawy, chciałby zapoznać się jeszcze z tą muzyką bizantyjską, o której dziś rozmawialiśmy, to zachęcamy do nabycia takiej płyty bizantyjskiej hymny z jutrzni i boskiej liturgii Święta Zmartwychwstania Pańskiego. O tej płycie dziś rozmawialiśmy z doktorem Marcinem Abijskim. Brakuje nam tylko ojca Pawła Cechy, który tutaj celebruje to nabożeństwo.
No właśnie, bo to jest też bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, że to nie tylko hymnografia, to nie tylko to, co śpiewa chór, ale również kwestie kapłana. W czasie nabożeństwa paschalnego wyznaczony duchowny czyta Słowo Świętego, homilię paschalną, przepiękną homilię paschalną świętego Jana Chryzostoma. W tym czasie niektórzy się pozdrawiają, niektórzy tego nie rozumieją, wszyscy już są zresztą zmęczeni bardzo. Tutaj ta homilia jest w języku polskim. Właśnie ojciec Paweł ją odczytuje. No i jeszcze jeden taki mały niuans. Greckie nabożeństwo paschalne rozpoczyna się od Ewangelii, czego u nas nie ma. Jest właśnie Ewangelia o tym, jak niewiasty przyszły i zastały pusty grób i spotkały tam anioła, który im powiedział: nie szukajcie tego, który jest żywy, ze zmarłymi. I tak się zaczyna nabożeństwo greckie. Plus jeszcze jeden hymn, który ostatnio u nas mógłby być śpiewany. Przyjdźcie, przyjmijcie światłość. Światłość z grobu Chrystusa z jednej strony, no ale z drugiej strony ten święty ogień, który do nas przybywa już od kilku lat i mamy go na początek właśnie nabożeństwa paschalnego. To zawsze, nie wiem jak jest w innych parafiach, ale w warszawskich jest tak na pewno, że przed nabożeństwem spotykamy ten ogień. I to jest właśnie ten moment, kiedy się śpiewa hymn Przyjdźcie, przyjmijcie światłość.
Czy ten hymn również znajdziemy na tej płycie?
Tak, śpiewa go ojciec Paweł.
To my tym hymnem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, natomiast chciałbym jeszcze zapytać, gdzie można nabyć tą płytę?
Płyta została rozdystrybuowana w parafiach prawosławnych naszego kraju. Można ją dostać w niektórych monasterach, na pewno w monasterze w Sakach jest dostępna. Jest dostępna w monasterze w Zwierkach. Można ją też nabyć drogą internetową, online, zamówić przez sklep.cerkiew.pl i tak jest chyba najprościej.
I jest to bardzo ładna cegiełka również w ten jubileusz setlecia autokefalii naszej cerkwi.
Taki był nasz zamiar. Płyta powstała z błogosławieństwa i naszego metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, i patriarchy ekumenicznego Bartłomieja, i metropolity brukselskiego, całej metropolity Belgii, Atena Gorasa. I wiemy, że jest remont w cerkwi w Brukseli. To jest kolejna kwestia, przepiękny projekt, i po kilku latach właśnie ojciec Paweł tutaj wziął na siebie taki wielki trud dostosowania takiego ostatecznego tego budynku właśnie do potrzeb liturgicznych naszych, cerkiewnych. Więc
również taka mała cegiełka, możemy powiedzieć.
Można ją tak potraktować.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Marcin Abijski, wykładowca, muzykolog bizantyjski, kantor w parafii greckojęzycznej w Warszawie. Rozmawialiśmy o płycie Bizantyjskie Hymny z Jutrzni Boskiej Liturgii Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Marcinie, za rozmowę.
Dziękuję, drogi ojcze. Chrystus woskresie. Dziękuję słuchaczom.
Wójcie nu woskresie.
Ortodoksja.